Dzień dobry, Marek Poniedziałek. Dziś porannym gościem Radia Zachód jest Tomasz Rzymkowski, poseł Kukiz 15, członek Komisji Śledczej do spraw afery Amber Gold. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry państwu.
Szukałem swoich notatek. Bez notatek bym tej rozmowy nie poprowadził, bo niczego nie pamiętam. Tak członkowie Komisji do spraw Amber Gold działają, przynajmniej na świadków, których komisja przesłuchuje. No, zacznijmy od tej komisji w takim razie. Jest pan jej członkiem od 2016 roku. Jakby pan miał krótko powiedzieć, co tak naprawdę komisji, zdaniem pana, udało się osiągnąć dotychczas?
Przede wszystkim to powiem w ten sposób. Nie wszyscy tracą pamięć. Najlepszym tego przykładem jest pani prokurator delegowana z Sopotu do prokuratury okręgowej w sierpniu 2012 roku, czyli w momencie, kiedy ta afera wybuchła, to jej przełożeni absolutnie nic nie pamiętają. Wręcz używają tak kuriozalnych zwrotów, jak pierwsze słyszą o poszczególnych elementach swojej aktywności z tamtego czasu, co zostało zarejestrowane w dokumentacji, którą wówczas wytworzyli. Natomiast przechodząc do istoty pytania pana redaktora, czyli kwestii, co nam się udało ustalić. No przede wszystkim udało nam się ustalić, iż organy państwa mogące uciąć całą aferę na samym początku, można powiedzieć, że w zarodku zdusić, bo w 2009 roku nie tylko, że Komisja Nadzoru Finansowego złożyła zawiadomienie do prokuratury rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz, ale nawet do niektórych jednostek prokuratury powszechnej w Warszawie, poszczególne banki komercyjne, jeden z takich mniej znanych skandynawskich banków, no wprost stwierdził, iż działalność Amber Gold, która dopiero wówczas się rozwijała, to było bardzo mało klientów, jeden oddział funkcjonujący w Polsce i wówczas już banki reagowały. Naszym zadaniem jest przede wszystkim wyjaśnić, dlaczego organy państwa, cała plejada organów państwa, począwszy od prokuratury, poprzez Komisję Nadzoru Finansowego, poprzez Urząd Lotnictwa Cywilnego w momencie, kiedy Marcin P. zdecydował się na inwestowanie środków w przemysł lotniczy, absolutnie nie zareagowały. I tych urzędów można mnożyć, tak samo Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nas w tym momencie prac komisji interesuje przede wszystkim ten wątek dotyczący 2012 roku. Czyli moment poprzedzający słynną notatkę generała Krzysztofa Bondaryka, czyli ówczesnego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wysłanej do najważniejszych osób w państwie i te działania, które po tej notatce rozpoczęły się.
W tym momencie mamy już kilkanaście miesięcy prac tej komisji. Obraz jakiś powoli się rysuje, ale do wyjaśnienia chyba cały czas daleko. Kiedy pan myśli, że ten cel uda się, kiedy członkowie komisji powiedzą, więcej już wyjaśnić nie jesteśmy w stanie w tej formule, kończymy pracę. Czy to będzie takie never ending story?
Nie, moim zdaniem będziemy w stanie przedłożyć przynajmniej na 90% tych pytań, które opinia publiczna w tej chwili sobie zadaje, czyli kto stał za Marcinem P., jak to się stało, że Amber Gold upadła w lipcu i sierpniu 2012 roku, jak to się stało, że nagle Marcin P. zdecydował się na inwestycje w przemysł lotniczy. Na te pytania podejrzewam, że do końca tego roku w stosownym raporcie komisja odpowie. My już naprawdę dysponujemy bardzo dużą wiedzą, zwłaszcza jeśli chodzi o rolę Donalda Tuska w całej aferze, jego syna, rolę poszczególnych funkcjonariuszy służb specjalnych, czy też członków ówczesnego rządu. Nie ruszyliśmy jeszcze bardzo ważnego wątku dotyczącego instytucji skarbowych, bo proszę sobie wyobrazić, ta firma nie płaciła w ogóle podatków, ba, ona nawet nie składała deklaracji podatkowych. Niech jakikolwiek obywatel nie złoży deklaracji, to od razu w ciągu miesiąca ma wezwanie do Urzędu Skarbowego celem wniesienia PIT-u.
Najnowsze badania opinii publicznej przeprowadzone w dniach 26-27 marca przez firmę Millward Brown przynoszą ugrupowaniu Kukiz 15 10% poparcia, wzrost o 4 punkty procentowe, ale to poparcie, jak prześledzimy historię, cały czas w przypadku Kukiza oscyluje tak od 7 do 10%. Nie ma wyraźnej tendencji zwyżkowej.
Znaczy, przede wszystkim powiem w ten sposób. Mnie cieszy, bo ja nie patrzę na sondaże, mnie tylko cieszy jeden element, mianowicie wzrost poparcia. I to jest zauważalne. Nie zauważyłem od wyborów 2015 roku, aby była jakaś tendencja spadkowa. Ona jest albo
ale wzrostowej,
stabilna,
wyraźnej też nie ma.
Wyraźnej nie ma, ale to też bym powiedział z racji na wielką pracę PR-owo-propagandową Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili będzie traciło poparcie. To jest wielka nadzieja dla nas, aby to poparcie zyskiwać. Proszę zwrócić uwagę, że my jesteśmy bym powiedział, w bardzo niekomfortowej sytuacji jako ruch społeczny Kukiz 15. Wszystkie partie polityczne, które funkcjonują w polskim parlamencie, czy nawet poza parlamentem, jak SLD, Partia Razem, Partia Korwin, te partie mają subwencje z budżetu państwa, one dysponują gigantycznymi środkami. My istniejemy, jesteśmy swoistym fenomenem. Istniejemy 2 lata, wkładamy projekty ustaw, uczestniczymy w dyskusji publicznej na równi z innymi uczestnikami, ale nie dysponujemy tymi możliwościami, które mają te partie.
A panie pośle,
Ryszard Petru wczoraj stwierdził, że no, polityka sprowadza się głównie do PR-u. Nie ma pieniędzy Partia Nowoczesna na PR, więc zamiera. No, my tych pieniędzy od początku nie mieliśmy i istniejemy, więc jest to nierówna walka.
A panie
walka.
Pośle, gdzie jest lider ugrupowania, ojciec chrzestny, od którego nazwiska nazwa się wzięła, bo ostatnio jakby troszkę mało Pawła Kukiza widać. Gdzieś się schował.
Nie no, to ostatnio dosyć duże tournée po mediach Paweł Kukiz
miał. No to
miał.
Może rzeczywiście ostatnie dni, ale przez pewien czas go nie było. Czy coś się za tym kryje?
No, za wyjątkiem spraw osobistych, rodzinnych, podejrzewam, że nic więcej się nie kryje, ale pan rektor pozwoli, że nie będę zdradzał problemów rodzinnych, chociaż niektóre tytuły prasowe pisały o tych problemach zdrowotnych przede wszystkim.
No dobrze, ale mam nadzieję, że pan zdradzi cel pana wizyty tutaj w Lubuskiem akurat, bo jest ona związana oczywiście z pomysłem Kukiza, ugrupowania Kukiz na wybory samorządowe. Samorządy z Kukizem. Co się kryje za tym hasłem?
Tak, dzisiaj w Zielonej Górze odbywa się spotkanie koordynatorów samorządowych. Ja jestem przedstawicielem sztabu krajowego na wybory samorządowe, które odbędą się najprawdopodobniej 4 listopada bieżącego roku. I takie spotkanie odbywamy w każdym z województw, też w Lubuskim właśnie dzisiaj. Jako ruch Kukiz 15 zamierzamy wystawiać kandydatów do wszystkich sejmików samorządowych w całej Polsce. I też chcemy...
Odrębnie zupełnie, czy jakąś koalicję, jakieś koalicje regionalne przewidujecie?
My jako samodzielny uczestnik życia publicznego będziemy startować do sejmików. Nie wykluczamy koalicji już powyborczej, tak aby albo współrządzić województwem, albo być w opozycji do ekipy, która będzie rządziła województwem. I zamierzamy również do rad powiatów w całej Polsce wystawiać listy. Zależy, jeśli chodzi o poziom gminny, czy prezydentów, burmistrzów miast, czy wójtów, to wszystko zależy od kandydatów. Pamiętajmy, wybory samorządowe mają charakter zupełnie inny i one nie są miarodajne dla poparcia dla różnych sił politycznych w Polsce. Wielkie znaczenie odgrywają komitety lokalne. Ja generalnie jestem fanem tego typu ruchów, lokalnych stowarzyszeń. My jesteśmy jedynie płaszczyzną wsparcia dla tego typu inicjatyw oddolnych. Nie chcę powiedzieć platformą, ale taką płaszczyzną jesteśmy. Samorząd nie ma takiego waloru walki politycznej, jak ma to miejsce w Warszawie. W samorządzie załatwiamy sprawy nam bliskie.
Ubiegły piątek był czarny piątek. Mhm. Przeciwnicy zmian w ustawie aborcyjnej wyszli na ulicę. Był też biały piątek, o którym się troszkę mniej mówiło. Dziś mamy wielki piątek z kolei. I chciałbym pana zapytać, no, w związku z tym, że pewna wypowiedź, pana osobista wypowiedź obiegła media związana z tematem aborcyjnym. Chciałem pana zapytać, czy uważa pan, że zmiana w obecnym tak zwanym kompromisie aborcyjnym jest w Polsce potrzebna?
Tak, ja jestem gorącym orędownikiem pełnej ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Taki mamy również porządek prawny. Wystarczy zajrzeć do ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, gdzie jest jasno zdefiniowane, kiedy się życie człowieka się rozpoczyna i kiedy się życie człowieka kończy. Dziwi mnie przede wszystkim w dyskusji publicznej w tej chwili szukanie na siłę pozamerytorycznych argumentów mówiących o tym, że życie człowieka bądź to zaczyna się z chwilą, kiedy jest przysłowiowa pępowina przecięta, albo z chwilą, kiedy, nie wiem, wątroba się pojawi u płodu. Rzecz jest oczywista i to dzisiaj przy tych zdobyczach medycyny wiemy, że istnieje coś takiego jak kod genetyczny, że istnieje DNA.
Istnieje też diagnostyka prenatalna, na podstawie której wyniki bywają wskazaniem do aborcji. Pan tutaj przy drugim dziecku, pana rodzina była w pewnej szczególnej sytuacji. Może pan o tym przypomnieć słuchaczom?
Żona mi zabroniła na ten temat mówić. Dostałem wielką burę za to, że ale tym to świadectwem się podzieliłem.
W internecie nic nie ginie.
Wiem, dlatego mogę powtórzyć tylko to samo, co w TVP Info w programie Woronicza 17 w minioną niedzielę powiedziałem podczas dyskusji z panem posłem Kierwińskim, że sam fakt podejrzenia o wady rozwojowe już jest przyczynkiem do dalszych kroków zmierzających w celu, jak to mówią lekarze, terminowania ciąży. Po tej audycji dostałem bardzo dużo maili, wpisów na Facebooku, na mój fanpage od osób, które przeżyły podobną historię, to znaczy też rodzice żyjący przez całą ciążę kobiety z myślą, że dziecko urodzi się chore. Okazywało, że dziecko się urodziło zdrowe. Potem oczywiście były tego negatywne następstwa, bo to dziecko czuło to, że ta matka no, ma jakąś awersję, wie, że to dziecko jest chore. Okazuje się, że dziecko się urodziło zdrowe i naprawdę świadectwa takie, jakie otrzymam od wielu osób, ale również sytuacje, w której kobieta poroniła wskutek właśnie tych badań prenatalnych. Ja absolutnie nie chcę ich negować, bo to jest zdobycz medycyny, zdobycz nauki. Sam jestem fanem nauki, natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy. No, my ludzie, no jesteśmy dzisiaj, mamy Wielki Piątek, to jest taki wyjątkowy dzień w roku. To jest świadectwo męki, śmierci Jezusa Chrystusa. To mówię jako osoba wierząca. Pamiętajmy, że życie ludzkie no, jest związane z bólem, cierpieniem. To znaczy, no tak ten świat jest stworzony przez Twórcę, że no, cierpienie jest wpisane w nasze życie. Ale niechęć do ochrony życia, rozumienia tej świętości życia wynika w mojej ocenie no, z takiego światopoglądowego patrzenia, że człowiek powinien zajmować się wyłącznie tym, co jest dla niego miłe, przyjemne, co sprawia mu radość i rozszerzać tą wolność do takich granic, że wchodzimy w czyjąś inną sferę. Ja poprzez swoje wypowiedzi staram się być adwokatem tych, którzy no, nie żyją. To znaczy tych dzieciątek, które są poczęte, nienarodzone, którzy niektórzy politycy, działacze społeczni no, traktują no, jak jakieś obce ciała w łonie matek.
Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję. Dziękuję państwu również za uwagę i zdrowych i wesołych świąt w imieniu redakcji publicystyki.
Wesołych świąt.
Do usłyszenia.